Witajcie w naszej analizie. Dziś temat, który wydaje się taki, codzienny, a jednak kryje w sobie prawną dżunglę. Mówimy o własności mieszkaniach w spółdzielniach.
Dokładnie.
Większość z nas myśli, mam akt notarialny, jest wpis w księdze wieczystej, więc jestem bezpieczny. Sprawa załatwiona. Ale czy aby na pewno?
No właśnie, to jest pytanie kluczowe.
Bo mamy tu konkretne materiały. Listy do posłów od pana Adama Rymskiego. Jest też taki dość, powiedziałbym, mocny artykuł i obszerna opinia prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowana dla Warszawy.
Tak, i wszystkie te źródła zdają się mówić to samo. Rzeczywistość, szczególnie w spółdzielniach, jest o wiele bardziej skomplikowana.
Spróbujemy dzisiaj jakoś to rozwikłać. Chcemy zrozumieć, jak naprawdę wygląda ten stan prawny gruntów, budynków w zasobach spółdzielczych, jakie są główne problemy, które te materiały wskazują, no i co proponują jako rozwiązanie.
Tak, czas się temu przyjrzeć bliżej.
Może na początek jakiś kontekst historyczno-prawny.
Tak, myślę, że warto. Zanim wejdziemy w te szczegółowe zarzuty, trzeba pamiętać. Lata 90. to był czas wielkich zmian przepazywania majątku państwowego gminom.
Komunalizacja.
Tak. I spółdzielnie mieszkaniowe znalazły się w samym centrum tego procesu. I tu od razu fundamentalna rzecz. Trzeba rozróżnić własność gruntu od użytkowania wieczystego.
Czym to się różni tak w praktyce?
Użytkowanie wieczyste to takie, powiedzmy, długoterminowe prawo do korzystania z gruntu. Trochę jak najem na wiele, wiele lat. Ale to nie jest pełna własność. Grunt nadal należy do gminy albo Skarbu Państwa.
Okej.
I co ważne, co podkreśla i opinia UE, i przepisy, które tam są cytowane, do 2007 roku spółdzielnia, żeby w ogóle móc ustanowić spółdzielcze prawo do lokalu, czy to lokatorskie, czy własnościowe, musiała być właścicielem budynku.
Samego budynku.
Tak. Grunt mógł być w użytkowaniu wieczystym, spółdzielnia mogła go wynajmować od gminy, ale sam budynek, te mury, musiały należeć do spółdzielni. To jest, wydaje mi się, kluczowe dla zrozumienia problemu.
Dobrze. To mając ten kontekst, gdzie leży, sedno problemu według tych źródeł, które mamy? Bo zarzuty są chyba poważne.
Bardzo poważne.
Adam Rymski, autor artykułu, oni stawiają tezę, że spółdzielnie często przejmowały grunty i budynki w sposób, który, delikatnie mówiąc, budzi wątpliwości prawne.
Tak.
Mówią o braku zgody mieszkańców na to, żeby przekazać grunty, na których stali, albo o braku dowodów, kto tak naprawdę sfinansował budowę tych bloków.
Dokładnie. Jest tu odwołanie do audytu w Warszawie, jeszcze za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz i właśnie do tej opinii UE z 2008 roku. Te dokumenty miały potwierdzać, że takie nieprawidłowości faktycznie miały miejsce.
Ale dlaczego ta zgoda mieszkańców albo dowód na finansowanie przez spółdzielnie były aż tak istotne?
No właśnie, według tych analizowanych źródeł Rymski używa tu bardzo mocnego języka. Wręcz nazywa przekazywanie gruntów razem z mieszkańcami, bez ich zgody, formą niewolnictwa.
Mocne słowa.
Bardzo. Jego argumentacja jest taka, jeśli mieszkańcy nie wyrazili zgody na to, żeby grunt pod ich blokiem trafił, powiedzmy, do gminy, a gmina potem przekazała go spółdzielni, to cała ta operacja od początku była, wadliwa prawnie.
Rozumiem. A co z rolą Skarbu Państwa? Bo pada tam też określenie paser.
Tak, to kolejny zarzut Rymskiego. Jeśli Skarb Państwa przekazywał gminom majątek, który był obciążony roszczeniami dawnych właścicieli i nie uregulował tych spraw, to Rymski sugeruje, że państwo mogło działać trochę jak paser, czyli ktoś, kto obraca mieniem pochodzącym z nielegalnego źródła. Ale jest jeszcze jeden chyba fundamentalny argument, który podnoszą obie strony, znaczy i Rymski, i artykuł. Kto tak naprawdę zapłacił za te budynki?
No właśnie, kto?
Twierdzą, że to byli mieszkańcy ze swoich wkładów budowlanych. A podobno brakuje dokumentów, w których ci mieszkańcy formalnie zrzekliby się tych wkładów na rzecz spółdzielni.
Czyli jeśli ja wniosłem wkład, to...
To można by argumentować, że to ty, a nie spółdzielnia, jesteś w pewnym sensie właścicielem tej cegiełki w budynku. A jeśli tak, to faktycznymi właścicielami całych budynków mogli być mieszkańcy, a nie spółdzielnie.
Jakie to ma konsekwencje prawne? Bo to chyba wywraca wszystko do góry nogami.
Dokładnie. Tu dochodzimy do jądra problemu. Jeżeli założymy, że spółdzielnia nie była rzeczywistym właścicielem budynku, bo na przykład, przejęła go od gminy w sposób wątpliwy, albo miała tylko to użytkowanie wieczyste gruntu, a nie własność samego budynku.
To co wtedy?
Wtedy pojawia się gigantyczny problem. Jak argumentują opinia UJ i Rymski, te wszystkie spółdzielcze prawa do lokali, i własnościowe, i lokatorskie, które taka spółdzielnia ustanawiała, one mogły być po prostu od samego początku nieważne. Albo przynajmniej nieskuteczne.
Nieważne, czyli jakby ich nie było.
Tak sugerują te źródła. Rymski w jednym liście podaje nawet konkretny numer księgi wieczystej. Czekaj. WA3M00343803. Tam jest wpisane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mimo że grunt pod budynkiem, jak twierdzi, należy do miasta Warszawy.
To jest przykład tego problemu.
Tak, to ilustruje sytuację. Masz prawo spółdzielcze, wpisane w księdze, ale dotyczy ono nieruchomości, której spółdzielnia być może nigdy legalnie nie była właścicielem.
Brzmi to naprawdę poważnie. Ale jak to możliwe, że doszło do tego na taką skalę? Przecież mówimy potencjalnie o tysiącach mieszkań.
No właśnie.
Artykuł sugeruje, że to nie stało się przypadkiem. Że korzenie problemu sięgają jeszcze PRL-u.
Tak, wspomina o wadliwych pozwoleniach na budowę dla spółdzielni, które nie miały praw do gruntu.
Ale co ciekawsze, autor idzie dalej. Stawia tezę, że po 1990 roku pewne środowiska polityczne, pada tu nazwisko Jerzego Jankowskiego z SLD, związanego z Krajową Radą Spółdzielczości.
Tak, pamiętam ten fragment.
Że te środowiska miały świadomie wykorzystać luki prawne, wadliwe przepisy, wymieniał ustawę o gospodarce gruntami, ustawy spółdzielcze, żeby doprowadzić do czegoś, co nazywa zawłaszczeniem mienia milionów Polaków na rzecz spółdzielni.
To bardzo mocny zarzut. Oczywiście, my tu tylko relacjonujemy, co jest w tych materiałach.
Oczywiście, ale te materiały, artykuł i opinia UJ wymieniają cały katalog konkretnych nieprawidłowości przy przekazywaniu tych gruntów spółdzielniom w użytkowanie wieczne. Możemy jakoś to uporządkować? Jakie były te główne mechanizmy tych potencjalnych nadużyć?
Jasne, spróbujmy. Wygląda na to, że jednym z takich, powiedzmy, głównych narzędzi był artykuł 88a, a później 208 ustawy o gospodarce nieruchomościach.
Co on umożliwiał?
Pozwalał gminom na nieodpłatne przekazywanie spółdzielniom w użytkowanie wieczne gruntów pod budynkami, które zostały zbudowane przed 1990 rokiem, czyli za darmo.
Okej. I gdzie to były nadużycia według źródeł?
Według tych źródeł na kilku polach. Po pierwsze, podobno przekazywano działki znacznie większe niż te faktycznie niezbędne do korzystania z budynku. Czasem dużo większe.
Czyli z zapasem?
Można tak powiedzieć. Po drugie, zdarzało się, że przekazywano za darmo grunty pod zupełnie nową zabudowę. A to było niezgodne z prawem, bo takie grunty powinny być sprzedawane w przetargu, za pieniądze.
Aha.
Po trzecie, często miano ignorować prawo pierwokupu, które przysługiwało byłym właścicielom tych gruntów, a Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń jest podana sygnatura ICSK 1365, stwierdził jasno, umowa zawarta z pominięciem prawa pierwokupu jest po prostu nieważna od początku.
Czyli cała transakcja mogła być nieważna.
Potencjalnie tak. I po czwarte, podobno zdarzało się, że do tego darmowego przekazania włączano budynki zbudowane już po 1990 roku, co też było niezgodne z celem tego przepisu.
Czekaj, bo tu jest coś ciekawego w artykule. Czyli mieszkańcy, którzy kupowali nowe mieszkania po 90 roku, mogli nieświadomie płacić spółdzielni za grunt, który ta dostała od gminy za darmo, albo pokrywać koszty odszkodowań dla byłych właścicieli.
Dokładnie tak sugeruje artykuł. Mieszkańcy mogli finansować coś, co formalnie powinno obciążać gminę, albo coś, co spółdzielnia otrzymała nieodpłatnie. To jeden problem.
A drugi?
Drugi duży problem to ten warunek udowodnienia przez spółdzielnię, że budynek sfinansowała ze środków własnych.
Czyli ze swoich pieniędzy, a nie mieszkańców czy państwa.
Właśnie. Artykuł twierdzi, że gminy często przekazywały spółdzielniom za darmo budynki, za które tak naprawdę zapłacili mieszkańcy w swoich wkładach. Albo państwo, chodzi o te tak zwane mieszkania lokatorskie, finansowane z budżetu. Autor nazywa to wprost prywatyzacją budżetu państwa.
To mocne.
I co ciekawe, jest tam taka teza. Jeśli jakaś spółdzielnia do dzisiaj twierdzi, że ma mieszkanie lokatorskie na gruncie, który uzyskała po 1990 roku na tych właśnie darmowych zasadach...
To co?
to według artykułu może to być takie pośrednie przyznanie się do nieprawidłowości, bo warunkiem tego darmowego przekazania było udowodnienie własnego finansowania albo spłata dotacji przez członków. A jeśli były to mieszkania lokatorskie z dotacją, to znaczy, że ten warunek mógł nie być spełniony.
Rozumiem. A co z samymi budynkami? Bo mówiliśmy na początku, że spółdzielnia musiała być właścicielem budynku. Jak to się ma do tych przekazań?
I tu jest kolejny kruczek prawny, można powiedzieć. Opinia UJE to dobrze wyjaśnia. Do 5 grudnia 1990 roku było tak, że jeśli spółdzielnia dostała grunt w użytkowanie wieczyste, to budynek na nim stojący jakby automatycznie stawał się częścią tego prawa. Taka zasada superficies solo cedit była tu wyłączona.
Okej, a po tej dacie?
Po tej dacie przepisy się zmieniły. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste musiało iść w parze z osobną umową sprzedaży samego budynku. Musiał być wyraźny zapis w akcie notarialnym, że spółdzielnia kupuje też budynek i musiała być podana podstawa prawna tej sprzedaży.
A jeśli tego nie było?
Jeśli w akcie notarialnym brakowało tego wyraźnego zapisu o sprzedaży budynku albo wskazano błędną podstawę prawną, to cała umowa mogła być uznana za nieważną. Albo przynajmniej niezawartą z części dotyczącej budynku.
Czyli spółdzielnia dostawała grunt, ale niekoniecznie budynek.
Dokładnie. A to znowu podważałoby jej prawo do dysponowania lokalami w tym budynku.
Czy mamy jakieś przykłady, które by pokazały skalę tego zjawiska? Bo na razie mówimy o mechanizmach.
Tak, artykuł opisuje bardzo głośną i skomplikowaną sprawę gruntów SGGW w Warszawie. Chodzi o tereny na Natolinie, Kabatach, Wilanowie. Ogromny obszar, ponad 100 hektarów.
Co tam się stało?
W 1994 roku SGGW miała zostać wpisana do ksiąg wieczystych jako użytkownik wieczystych tych terenów. Podstawą miał być przepis ustawy o szkolnictwie wyższym, ale autor artykułu twierdzi, że SGGW nie spełniała warunków tej ustawy, bo te grunty były już wtedy gminne, a nie państwowe w zarządzie uczelni.
Czyli wpis mógł być wadliwy.
Tak, sugeruje artykuł. I mimo, że sądy miały później podważać podstawę tego wpisu, to SGGW zdążyła podobno pozbyć się tego rzekomego prawa użytkowania wieczystego. Sprzedała je licznym spółdzielniom, wymienia się tam Wyżyny, Pax, Domino i deweloperom, w tym powiązanym z Ryszardem Krause.
I jaki był skutek?
Skutek według artykułu jest taki, że dziesiątki tysięcy ludzi kupiło mieszkania na gruntach, do których SGGW mogła nigdy nie mieć legalnych praw. Mówimy tu o transakcjach wartych setki milionów złotych. Skala jest porażająca.
Rzeczywiście. To jakie są, podsumowując, prawne konsekwencje tych wszystkich praktyk, jeśli tezy ze źródeł są prawdziwe? Mówimy o potencjalnej nieważności umów na masową skalę.
Dokładnie. Zarówno opinia UJE, jak i artykuł wskazują na bardzo wysokie ryzyko nieważności wielu z tych umów, czy to tych przekazujących użytkowanie wieczyste, czy tych dotyczących własności budynków.
A z czego ta nieważność może wynikać? Jakie są podstawy?
Różne. Może to być naruszenie przepisów o przetargach, jeśli grunt powinien być sprzedany w przetargu, a nie oddany za darmo. Może to być ogólna sprzeczność z prawem, z zasadami współżycia społecznego. To reguluje artykuł 58 Kodeksu Cywilnego. Albo właśnie te błędy formalne przy przenoszeniu własności budynków, o których mówiłyśmy. Naruszenie tak zwanej zasady kauzalności formalnej.
Co to znaczy?
To znaczy, że w akcie notarialnym musi być precyzyjnie wskazana przyczyna prawna, kauza przeniesienia własności. Jeśli wskazano błędną podstawę, nawet jeśli jakaś inna, prawidłowa istniała, to czynność mogła być uznana za nieważną. Takie są wymogi artykułów 156 i 158 Kodeksu Cywilnego.
Ale zaraz, większość ludzi powie, mam wpis w księdze wieczystej, to mnie chroni. Jak to się ma do tych potencjalnych nieważności? Przecież jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
I tu dotykamy, sedna tego rozdźwięku między powszechnym przekonaniem a prawną rzeczywistością, którą opisują te źródła. Owszem, jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, zapisana w artykule 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ona ma chronić osobę, która kupuje nieruchomość w dobrej wierze, opierając się na tym, co jest w księdze.
No właśnie.
Wskazują na kilka problemów. Po pierwsze, rękojmia generalnie nie działa wstecz, żeby uzdrowić umowę, która była od samego początku nieważna. Nieważność jest nieważnością.
czyli nie naprawi tego, co było zepsute u podstaw.
Dokładnie. Po drugie, rękojmia nie chroni nabywcy w złej wierze, a za takiego, według orzecznictwa Sądu Najwyższego przytaczanego w artykule, można uznać kogoś, kto nabył prawo w sposób sprzeczny z ustawą, bo z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.
Co to znaczy z łatwością?
To znaczy, że jeśli nieprawidłowości były w jakiś sposób oczywiste, albo wynikały wprost z dokumentów, z którymi nabywca powinien się zapoznać, to sąd może uznać, że nie był w dobrej wierze.
Czyli nie można zasłaniać się niewiedzą, jeśli coś było do sprawdzenia.
W pewnym uproszczeniu, tak. I po trzecie, bardzo ważne, sam wpis w księdze wieczystej tworzy tylko domniemanie prawne, że stan prawny jest taki, jak zapisano. To jest silne domniemanie, ale jednak tylko domniemanie.
Co to znaczy w praktyce?
To znaczy, że można je obalić w sądzie. Trzeba udowodnić, że rzeczywisty stan prawny jest inny niż ten wpisany do księgi. I zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie potwierdzały, że wpis nie tworzy prawa, a jedynie potwierdza jego istnienie. I to domniemanie można wzruszyć.
Kiedy to jest ten moment, aha, ten akt notarialny i wpis w księdze, choć super ważne, to nie jest jakaś magiczna tarcza, która chroni przed wszystkim i leczy wszelkie wcześniejsze błędy. Jeśli u podstaw leżą poważne wady, nieważne umowy, to nawet ten wpis może nie dać pełnego bezpieczeństwa.
Dokładnie tak. To jest domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistością prawną, a nie absolutna, niepodważalna gwarancja, zwłaszcza gdy w grę wchodzą potencjalne nieważności czynności prawnych, które były podstawą tego wpisu.
Skoro prawnie to jest takie, grząskie bagno, to przejdźmy do konsekwencji dla zwykłych ludzi. Bo o tym najwięcej pisze Adam Rymski w listach, o tym jest też końcówka artykułu. To są przecież ludzkie historie. Dekady życia w niepewności, mimo że ludzie zapłacili za budowę, wnieśli wkłady, a potem latami utrzymywali te mieszkania, remontowali.
Tak, ten ludzki wymiar jest tu bardzo ważny.
Rymski w jednym z listów, chyba ze stycznia 2025, opisuje sytuację w spółdzielni mieszkaniowej Brudno w Warszawie. Podaje przykłady. Brak walnych zgromadzeń przez 5 lat. Wątpliwości co do legalności wyborów do rady nadzorczej. Praktyczny brak kontroli członków nad zarządem. Unikanie głosowania nad absolutorium.
To pokazuje, że problemy z własnością to jedno, a dochodzą do tego jeszcze często kłopoty z samym funkcjonowaniem spółdzielni, z zarządzaniem.
Tak. Rymski w ogóle mocno krytykuje Krajową Radę Spółdzielczości i Związki Rewizyjne. Zarzuca im, że działają jakby ponad prawem.
No cóż, te problemy z zarządzaniem mogą dodatkowo utrudniać wyjaśnianie statusu prawnego nieruchomości. A gdyby faktycznie doszło do takiego masowego stwierdzania nieważności tych historycznych umów, tych, które przekazywały spółdzielniom użytkowanie wieczyste czy własność budynków.
To co wtedy? Jaki byłby skutek prawny?
Opinia prawna UJ rysuje obraz potencjalnej, lawiny roszczeń. To byłby prawny koszmar, szczerze mówiąc.
Jakiego rodzaju roszczenia?
Po pierwsze, roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość, czyli na przykład mieszkańcy, którzy remontowali, inwestowali w budynek, mogliby żądać zwrotu tych kosztów od faktycznego właściciela gruntu czy budynku. To na podstawie przepisów o rozliczeniach między posiadaczem a właścicielem, artykuły 224-230 Kodeksu Cywilnego.
Okej. Co jeszcze?
Po drugie, roszczenia odszkodowawcze za poniesione straty. Jeśli ktoś na przykład stracił prawo do lokalu, poniósł szkodę, mógłby dochodzić odszkodowania, na przykład od gminy, jeśli ta wadliwie przekazała grunt, albo od Skarbu Państwa. To artykuły 415-417 Kodeksu Cywilnego.
A od spółdzielni?
Też, potencjalnie. I po trzecie, roszczenia o zwrot nienależnie uzyskanych korzyści, czyli tak zwane bezpodstawne wzbogacenie. Artykuł 410 KC. Na przykład, jeśli spółdzielnia pobierała opłaty za coś, do tego nie miała prawa.
Ale między kim a kim te wszystkie roszczenia mogą być kierowane? Bo to brzmi jak...
Jak sieć pająka, prawda? Właśnie to jest takie skomplikowane. Potencjalnie mieszkańcy przeciwko spółdzielniom, spółdzielnie przeciwko gminom lub Skarbowi Państwa, może nawet mieszkańcy bezpośrednio przeciwko gminom. Powstałaby niesamowicie splątana sieć wzajemnych roszczeń i rozliczeń.
Trudno to sobie wyobrazić w praktyce.
Bardzo trudno. A do tego dochodzi jeszcze sam problem użytkowania wieczystego jako takiego. Nawet jeśli jest ustanowione prawidłowo, to jest to prawo czasowe. Co się stanie, gdy upłynie termin? Czy grunt wróci do właściciela? Artykuł nazywa to wręcz kpiną z prawa własności.
Skoro diagnoza jest tak, no, ponura, to czy autorzy tych materiałów proponują jakieś rozwiązania? Czy jest jakaś droga wyjścia z tego chaosu?
Tak, są propozycje. Adam Rymski i autor artykułu idą bardzo radykalnie. Proponują likwidację spółdzielczych praw do lokali. I lokatorskiego, i własnościowego.
Całkowitą likwidację?
Tak. I przekształcenie ich z mocy samego prawa w pełną, odrębną własność lokalu. Razem z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku. Taka pełna własność jak przy zakupie od dewelopera.
A kto miałby to potwierdzać? Spółdzielnia?
I tu jest kluczowy element tej koncepcji. Nie spółdzielnia. Dokumenty potwierdzające tę własność mieliby wydawać mieszkańcom bezpośrednio faktyczni właściciele gruntu, czyli najczęściej gminy. Z pominięciem spółdzielni. To byłaby prawdziwa rewolucja w stosunkach własnościowych.
Brzmi rewolucyjnie. A jakie inne, może mniej, drastyczne ścieżki analizowała ta opinia UJ z 2008 roku? Czy widzieli jakieś inne możliwości?
Tak, opinia UJ rozważała kilka opcji opartych bardziej na istniejącym lub potencjalnym prawie. Po pierwsze, zastanawiano się nad wykorzystaniem już istniejących przepisów.
Jakich na przykład?
Wspomniano na przykład o artykule 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami. On pozwalał na pewne przekształcenia, ale miał bardzo ograniczony zasięg czasowy. Wnioski można było składać tylko do końca 2005 roku. No i wracał ten kluczowy problem. Spółdzielnia musiała udowodnić, że budowała ze środków własnych.
Czyli znowu ten sam problem dowodowy.
Tak. Analizowano też możliwość zastosowania artykułu 231 Kodeksu Cywilnego, to jest przepis o budowie na cudzym gruncie, ale uznano, że jego zastosowanie w tej specyficznej sytuacji spółdzielczej jest dość problematyczne.
Okej, to była pierwsza opcja. A druga?
Druga opcja to zasiedzenie, czyli nabycie prawa przez długotrwałe posiadanie. Chodzi o artykuł 172 Kodeksu Cywilnego. Jednak jak wskazuje opinia, większość prawników już wtedy odrzucała możliwość samego powstania prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie. To nie jest typowa własność, więc byłoby to prawnie ryzykowne.
A specyficzne przepisy o zasiedzeniu w ustawie o spółdzielniach?
Tak, wspomniano też o artykule 35 ustępy 4 i 4 prim ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. One wprowadzały pewne formy takiego quasi-zasiedzenia przez spółdzielnie, ale miały ograniczony zakres, budziły wątpliwości konstytucyjne i co ważne, nie leczyły wadliwości praw, które zostały ustanowione przed ich wejściem w życie. Nie działały wstecz.
Czyli też nie rozwiązanie systemowe. A trzecia opcja?
Trzecia opcja, chyba najbardziej kompleksowa, to stworzenie nowej, specjalnej ustawy uwłaszczeniowej.
Coś na kształt tej proponowanej przez Rymskiego.
Trochę inaczej. Ta ustawa miałaby działać wstecz, przyznawałaby spółdzielniom prawo użytkowania wieczystego i własność budynków, na przykład od daty wpisu do księgi wieczystej. Chodziłoby o to, żeby zalegalizować ex post prawa członków spółdzielni, które mogli nabyć od podmiotu nieuprawnionego.
Czyli taka sanacja prawna.
Można tak powiedzieć, ale taka ustawa musiała być niesamowicie precyzyjnie napisana. Musiałaby pogodzić różne interesy, uwzględnić prawa już nabyte na mocy innych przepisów, jak ten artykuł 35 ustęp 4 prim.
Czyli podsumowując, te opcje z opinii u jej żadna nie jest prosta ani idealna.
I jak wynika z tej analizy, każde z tych podejść ma swoje poważne mankamenty. Istniejące przepisy, ograniczenia czasowe, problemy dowodowe, zasiedzenie użytkowania wieczystego prawnie kontrowersyjne, a nowa ustawa uwłaszczeniowa, choć może najskuteczniejsza...
Co z nią nie tak?
No, natychmiast pojawiłyby się pytania o jej konstytucyjności. Czy takie wsteczne uwłaszczenie spółdzielni nie naruszałoby praw gmin, Skarbu Państwa, a może i byłych właścicieli? Stworzenie ustawy, która naprawdę zapewniłaby pewność prawną i jednocześnie byłaby sprawiedliwa dla wszystkich stron, to byłoby niezwykle trudne zadanie legislacyjne.
Dobrze, to podsumujmy może naszą dzisiejszą rozmowę, bo materiały, które przeanalizowaliśmy, pokazują naprawdę głęboki rozdźwięk. Z jednej strony mamy to powszechne przekonanie, akt notarialny, wpis w księdze, śpię spokojnie.
Tak, to poczucie bezpieczeństwa.
A z drugiej strony skomplikowana, często bardzo niepewna rzeczywistość prawna w wielu, jak się wydaje, polskich spółdzielniach mieszkaniowych. Te źródła wskazują na ogromną skalę problemu, na jego historyczne korzenie sięgające jeszcze PRL-u i potem transformacji lat 90.
I na potencjalne, bardzo poważne konsekwencje.
Właśnie. Konsekwencje dla setek tysięcy, a może nawet milionów ludzi. Ludzi, którzy przez lata żyli albo nadal żyją w niepewności co do prawnego statusu swoich mieszkań, mimo że za nie zapłacili i je utrzymywali.
I może na koniec taka myśl do refleksji, która mi się nasunęła po lekturze tych wszystkich materiałów. Skoro mamy do czynienia z taką potencjalną skalą nieważności umów, z wadliwymi wpisami w księgach, z dekadami stosowania niejasnych przepisów i no, co najmniej kontrowersyjnych praktyk, które opisują te źródła.
To co?
To co w tym całym chaosie tak naprawdę oznacza rzeczywista własność? Czy nasz system prawny jest w ogóle w stanie rozplątać ten węzeł gordyjski i to w taki sposób, który nie stworzy nowych niesprawiedliwości? Nie pokrzywdzi którejś ze stron, czy to mieszkańców, czy spółdzielni, czy gmin, skarbu państwa, czy dawnych właścicieli?
Czy czysto prawne rozwiązanie jest tu w ogóle możliwe?
Właśnie, a może potrzebny jest jakiś szerszy konsensus, polityczno-społeczny? Może potrzebny jest jakiś rodzaj resetu, który pozwoliłby uporządkować tę sytuację i jakoś naprawić błędy przeszłości. Nawet jeśli nie będzie to idealnie zgodne z literą każdego przepisu, ale za to bardziej, no, sprawiedliwe społecznie. To jest chyba pytanie otwarte.